Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Ojciec Święty wziął udział w liturgii Środy Popielcowej. W homilii zaznaczył, że rozpoczynamy dziś czas łaski, uzdalniający nas do ponownego zaczerpnięcia zdrowego oddechu. Na audiencji papież przypomniał Polakom, że Wielki Post wzywa do przemiany serc. Do zaangażowania na rzecz środowiska naturalnego wezwał Franciszek w przesłaniu na brazylijską kampanię braterstwa. Witam 1 marca i zapraszam na aktualności. W tym rozpoczynającym się dzisiaj okresie łaski po raz kolejny kierujemy nasz wzrok ku miłosierdziu Ojca, powiedział papież na mszy w Środę Popielcową. Franciszek odprawił wieczorną liturgię z posypaniem głów popiołem w rzymskiej bazylice świętej Sabiny na Aventynie. W homilii zaapelował, by w czasie Wielkiego Postu wziąć oddech zdrowego powietrza i przestać oddychać powietrzem o rozrzedzonej nadziei, powietrzem smutku i rezygnacji, dusznym powietrzem paniki i wrogości.
Wielki Post to czas, aby znów oddychać, to czas, aby otworzyć swoje serce na tchnienie jedynego zdolnego do przekształcenia naszego ludzkiego prochu w człowieczeństwo. Nie jest to okres rozdzierania swych szat przed otaczającym nas złem, ale raczej uczynienia miejsca w naszym życiu na całe dobro, jakiego możemy dokonać, ogałacając się z tego, co nas izoluje, blokuje i paraliżuje.
Wielki Post ze swej natury jest czasem nadziei, ale do nieba nie pojedziemy karetą, mówił papież na audiencji ogólnej. W obecności około 10 tysięcy wiernych zgromadzonych na placu świętego Piotra Franciszek kontynuował cykl kateches poświęconych nadziei. Zaznaczył, że Wielki Post został ustanowiony jako czas przygotowania do Wielkanocy, wychodzenia z ciemności ku światłu, którym jest Jezus.
Wielki Post jest pielgrzymowaniem do Jezusa Zmartwychwstałego, jest czasem pokuty, a także umartwienia, ale nie jest celem samym w sobie, lecz służy temu, abyśmy zmartwychwstali z Chrystusem, abyśmy odnowili naszą chrzcielną tożsamość, to znaczy narodzili się na nowo z wysoka, z Bożej miłości. Dlatego właśnie Wielki Post jest ze swej natury czasem nadziei.
Zwracając się do Polaków, papież nawiązał do słów, jakie wypowiada dziś kapłan podczas obrzędu posypywania głów popiołem.
Środa Popielcowa przypomina nam o kruchości życia człowieka i świata. Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz. Ten dzień zachęca nas do patrzenia na życie w świetle nauczania Pana Jezusa. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Wszystkich, którzy wierzą, wzywa do przemiany serc. Czyni to słowami świętego Pawła. W imię Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Znak popiołu i słowa usłyszane w dzisiejszej liturgii niech wzmogą naszą wielkopostną refleksję.
Do zaangażowania wszystkich na rzecz środowiska naturalnego i sprawiedliwości względem każdego człowieka wzywa papież w przesłaniu na wielkopostną kampanię braterstwa organizowaną przez Episkopat Brazylii. Tym razem jej tematem jest ochrona biomów, czyli poszczególnych stref roślinno-klimatycznych oraz życia i kultury zamieszkujących je ludów.
W przesłaniu Franciszek zwraca uwagę, że Stwórca był wprost rozrzutny dla Brazylii, obdarzając ją różnorodnymi strefami roślinnymi, co nadaje temu krajowi niezwykłe piękno. Niestety jednak są tam też obecne oznaki agresji wobec dzieła stworzenia i degradacji przyrody. W obronie środowiska i ubogich również Kościół podnosił proroczy głos. Ojciec Święty przypomina, że już w 1979 roku brazylijski episkopat wielkopostną kampanię braterstwa pod tytułem O bardziej ludzki świat prowadził pod hasłem Zachowaj to, co należy do wszystkich. Jednym z największych wyzwań we wszystkich częściach świata jest to, że degradacji środowiska towarzyszy niesprawiedliwość społeczna. Franciszek zachęca, by uczyć się szacunku do poszczególnych stref roślinnych od ludów je zamieszkujących.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Alkohol jest dziś dostępny o każdej porze dnia i w każdym miejscu. Tymczasem wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za trzeźwość Polaków, podkreśla biskup Tadeusz Bronakowski. W Polsce trwa właśnie 50. tydzień modlitw o trzeźwość narodu. O jego celach i innych inicjatywach związanych z promowaniem wstrzemięźliwości od alkoholu usłyszymy w rozmowie Pawła Trzaski właśnie z biskupem Bronakowskim. Zaczynamy jednak od prezentacji papieskiej intencji modlitewnej na marzec.
W tym miesiącu modlimy się w papieskiej intencji ewangelizacyjnej, aby prześladowani chrześcijanie doświadczyli wsparcia całego Kościoła poprzez modlitwę i w postaci pomocy materialnej. Franciszek często mówi o cierpieniach znoszonych z powodu wyznawania Chrystusa, zachęcając do modlitewnego i czynnego wspierania naszych braci i sióstr, którzy ich doznają. W ubiegłoroczne święto pierwszego chrześcijańskiego męczennika diakona Szczepana papież w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański postawił pytanie: dlaczego świat nienawidzi chrześcijan? I tak na nie odpowiedział: z tego samego powodu, z jakiego nienawidził Jezusa, ponieważ On przyniósł światło Boga, a świat woli ciemność, aby ukryć swoje złe uczynki. Ojciec Święty przypomniał sprzeczność między mentalnością Ewangelii a mentalnością światową. Naśladować Jezusa znaczy podążać za Jego światłem i porzucić ciemności świata. Pierwszy męczennik Szczepan został ukamienowany, ponieważ wyznał wiarę w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Wybrał Chrystusa, życie i światło dla każdego człowieka. Wybierając prawdę, stał się jednocześnie ofiarą tajemnicy nieprawości obecnej w świecie. Ale w Chrystusie Szczepan zwyciężył, powiedział Franciszek.
Także dziś Kościół, aby dać świadectwo światłości i prawdzie, doświadcza w różnych miejscach okrutnych prześladowań, aż do ostatecznej próby męczeństwa. Iluż naszych braci i sióstr w wierze doznaje krzywd, przemocy i nienawiści z powodu Jezusa. Powiem wam jedno, dziś jest więcej męczenników niż w pierwszych wiekach. Kiedy czytamy historię pierwszych wieków tu w Rzymie, dowiadujemy się o wielkim okrucieństwie w stosunku do chrześcijan. Powiem wam, to samo okrucieństwo jest dzisiaj i jest go o wiele więcej w stosunku do chrześcijan. Zechciejmy dziś o nich pomyśleć i być blisko nich przez naszą miłość, modlitwę, a także nasz płacz. Chrześcijanie prześladowani w Iraku obchodzili Boże Narodzenie w swojej zniszczonej katedrze. To przykład wierności Ewangelii. Pomimo trudnych doświadczeń i niebezpieczeństw, świadczą oni odważnie o swojej przynależności do Chrystusa i żyją Ewangelią, angażując się na rzecz ostatnich, najbardziej zaniedbanych, czyniąc dobro wszystkim bez żadnej różnicy. Dają w ten sposób świadectwo miłości w prawdzie. Testimoniano così la carità nella verità.
A teraz już Paweł Trzaska i jego gość, biskup Tadeusz Bronakowski, przewodniczący zespołu Komisji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości.
Moglibyśmy określić nasze czasy, naszą rzeczywistość, w której żyjemy, w sposób taki bardzo obrazowy. Gra orkiestra, świetnie się bawimy, pijemy szampana i nie tylko szampana.
A okręt tonie.
Przypominamy trochę załogę Titanika, niestety. Wówczas zlekceważono zagrożenie i okrąt zatoną. Nadużywanie alkoholu w Polsce jest wprost przerażające. To grozi naszą wielką narodową katastrofą. Stajemy się powoli wyznawcami tak zwanej proalkoholowej mentalności. Polska staje się, często to powtarzam, coraz bardziej browarna niż solidarna. I z ogromnym smutkiem stwierdzamy, że wielu niestety Polaków zakochało się wręcz nałogowo w swoim śmiertelnym wrogu, jakim jest alkohol. Z tego względu już przed laty, przed 50 laty, kardynał Stefan Wyszyński zaproponował, aby w całym kalendarzu duszpasterskim, duszpasterstwa w Polsce, znalazł się taki tydzień szczególnej modlitwy o trzeźwość naszego narodu.
10 litrów czystego alkoholu, dodatkowo co najmniej 3 litry alkoholu nierejestrowanego spożywa średnio Polak w roku. Kolejne dane są jeszcze bardziej przerażające.
Ale trzeba byłoby trochę wyjaśnić, co to znaczy te 10 litrów czystego alkoholu plus 3 litry nierejestrowanego. To tak jakby sobie wyobrazić około 1000 półlitrowych butelek piwa. Taka liczba alkoholu wypijanego jest przez każdego statystycznego Polaka. To jest coś przerażającego. Wspomnijmy jeszcze inne dane, bo one również powodują, że ten temat w jakimś sensie powinien pojawić się w dyskusji ogólnokościelnej, ale także i ogólnonarodowej. Prawie 11 tysięcy Polaków umiera rocznie przez legalnie sprzedawany alkohol. Musimy zauważyć również i ten fakt, że 1,5 miliona polskich dzieci żyje w rodzinach z problemem alkoholowym. Te statystyki, które tutaj wymieniamy, one no, nie pokazują pełnego dramatu sytuacji, jaka się w Polsce dzieje. Nie pokazują cierpienia, przegranego życia, straconych szans w związku z nadużywaniem alkoholu przez jednego z członków rodziny. Wiemy dobrze, że na przykład dziecko, gdzie jeden z rodziców ma problem z alkoholem, ma 4-krotnie większe szanse stać się alkoholikiem. Ale też trzeba powiedzieć, że w całej strukturze społeczeństwa około 1 miliona osób jest uzależnionych, to znaczy chorych na chorobę alkoholową. Ale jest jeszcze jedna grupa bardzo niebezpieczna w całej strukturze społecznej, to są pijący ryzykownie i szkodliwie. To jest armia około 3 milionów Polaków i to jest przedszkole do tej pierwszej grupy.
Te 3 miliony to są te osoby, które twierdzą absolutnie, ja nie jestem osobą uzależnioną, ja nie jestem alkoholikiem.
Tak, i tak jest w rzeczywistości. Tak jest w rzeczywistości. To nie są osoby uzależnione. Ta pierwsza grupa 1 miliona osób to są osoby uzależnione, chore na chorobę alkoholową. A te 3 miliony...
Stoją w kolejce do tego pierwszego...
Stoją, tak. Oni są na dobrej drodze do uzależnienia. Mogą teraz przestać, mogą w swoim sercu i w swoim umyśle wzbudzić refleksję i po prostu zachować cnotę umiaru, cnotę trzeźwości. Tu słuchaczom należy się pewne wyjaśnienie, bo kiedy rozmawiamy na ten temat, to zazwyczaj jest taka szybka reakcja. To co? Kościół jest za prohibicją, Kościół jest za całkowitym, powiedzmy sobie, zakazem sprzedaży alkoholu czy picia alkoholu przez wiernych. Otóż musimy wyjaśnić naszym drogim słuchaczom, że cnota umiaru, cnota trzeźwości, jeśli chodzi o sięganie po alkohol, polega na tym, że człowiek sięga po alkohol bardzo rzadko i w bardzo małych ilościach, symbolicznych ilościach, które nie powodują zmiany jego stanów emocjonalnych. Bowiem musimy pamiętać, że alkohol jest 4. pod względem siły działania narkotykiem legalnym, sprzedawanym w sklepach. Dostępność alkoholu jest dzisiaj tak wielka, że można go kupić o każdej porze dnia i nocy. Gdyby alkohol został wynaleziony, panie redaktorze, dzisiaj, w roku 2017, byłby równie nielegalny, jak dopalacze i jak narkotyki.
Ja teraz nawiązuję do kolejnych danych, a to też w odniesieniu do tego, co ksiądz biskup powiedział, do tej dostępności alkoholu. No, w sklepach wchodząc widzimy, młodzieży do lat 18 alkoholu nie sprzedajemy. Niektóre panie, i chwała im za to, rzeczywiście jak widzą młodego człowieka z podejrzeniem, że może nie mieć 18 roku życia ukończonego, proszą o dowód osobisty. No i często dochodzi do tego, że tenże klient odchodzi od lady, natomiast co mnie przeraża w tych danych, 48,6% 15-16-latków
w ciągu ostatnich 30 dni sięgało po alkohol, ale już 17-18-latków jest 80%. Właśnie, musimy zdać sobie sprawę, że dostępność alkoholu jest przeogromna w Polsce. Dostępność fizyczna i ekonomiczna. Dostępność fizyczną mierzymy poprzez ilość punktów. I Światowa Organizacja Zdrowia mówi nam tak – nie więcej punktów sprzedaży alkoholu niż 1 na 1000 mieszkańców. W Polsce jest 1 punkt sprzedaży alkoholu na 250-270 mieszkańców. A w turystycznych miejscowościach, kiedy wyjadą turyści, czasami zdarza się tak, że jest 1 punkt sprzedaży alkoholu na 25 tam mieszkających ludzi. To jest dostępność fizyczna tak zwana. No, zwróćmy uwagę, że stacje paliw stały się całodobowymi punktami sprzedaży alkoholu. Natomiast dostępność jeszcze jest tak zwana ekonomiczna i tak jak badania naukowe mówią, im większa dostępność fizyczna, tym większa będzie sprzedaż alkoholu, ale także im większa dostępność ekonomiczna. Badamy to na zasadzie, ile za pensję możemy kupić alkoholu, butelek na przykład alkoholu. Musimy zdawać sobie sprawę, że od 14 lat nie podrożał alkohol w Polsce. Dostępność ekonomiczna jest przeogromna dla dziecka, gimnazjalisty, licealisty, studenta, nie mówiąc już o osobie dorosłej.
Rzeczywiście cena robi swoje, ale te nawyki. Wracam teraz do tego 1,5 miliona dzieci. Jaki one mają przykład? Bo wszak przykład idzie, ten pierwszy przykład idzie z domu, idzie od ojca, idzie od matki i te dzieci, właśnie to, co ksiądz biskup powiedział, czterokrotnie bardziej narażone są na to, że potem już w swoim dorosłym życiu, nim do tego doczekają, to już 15-16-latkowie, potem 17-18-latkowie, a te dane są przerażające. Czy to się zmieni? Czy jest szansa na to? Tutaj już nawiązuję do Narodowego Kongresu Trzeźwości i zapowiedzi, że będą czynione działania, będą czynione starania, ażeby po pierwsze właśnie zlikwidować sprzedaż alkoholu we wspomnianych stacjach paliw, co zgrozo jest rzeczywiście jakimś niezrozumiałym działaniem. W wielu krajach czegoś takiego nie ma, bardziej rozwiniętych
od nas. W wielu krajach zlikwidowano, jak na Litwie od 1 stycznia.
No więc właśnie, księże biskupie, zakaz reklamy alkoholu. Kolejny postulat.
Tak. Może wrócę jeszcze do naszego Narodowego Kongresu Trzeźwości. Rzeczywiście po wielu latach przygotowaliśmy się do tego sporo czasu i chcemy, aby ten rok był rokiem Narodowego Kongresu Trzeźwości. Hasło tegoż kongresu brzmi: ku trzeźwości narodu, odpowiedzialność rodziny, kościoła, samorządu i państwa. Wszystkie te instytucje mają ogromną odpowiedzialność za trzeźwość naszego narodu. Oczywiście, co jest celem tegoż kongresu? Celem kongresu jest ograniczenie spożycia alkoholu w Polsce. Jeśli mamy dzisiaj 10, czy może już przeszło 10 litrów plus 3 nielegalnego, to chcielibyśmy, aby nie więcej w Polsce spożywano alkoholu niż 5 litrów na głowę statystycznego Polaka. Taki pierwszy kongres odbył się 80 lat temu przed wojną, kiedy spożycie alkoholu wynosiło na głowę statystycznego Polaka 3 litry. Dzisiaj 10 plus 3 nielegalnego. Musimy pamiętać, że do tego, aby ograniczyć spożycie alkoholu, aby właśnie pomóc tym dzieciom, które znajdują się w tak tragicznej sytuacji, potrzeba mobilizacji całego społeczeństwa i wszystkich tych instytucji. Tak najogólniej, nie rozgadując się, mógłbym określić tak: rodzina chroni przed nadużywaniem alkoholu miłością. Tam, gdzie jest wiele miłości w rodzinie, gdzie dzieci są zaopiekowane, gdzie dużo czasu poświęca się dzieciom, młodzieży, jest mały problem z nadużywaniem alkoholu. Kościół chroni ludzi prowadzeniem do Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Bo znów badania naukowe potwierdzają, że im bliżej Pana Boga, bliżej Kościoła, osoby, które znajdują się w grupach formacyjnych, tam problem z alkoholem jest naprawdę niewielki. Ale dochodzimy również do odpowiedzialności samorządu i państwa. Tutaj samorządy w Polsce mają ogromne grzechy związane z właśnie stworzeniem nowych punktów sprzedaży alkoholu. Ta liczba jest zbyt wielka, tak jak wspomniałem, i odpowiedzialność samorządu i państwa polega na stworzeniu dobrego prawa, ale także jego egzekwowaniu. To, co pan redaktor wspomniał o dostępności, że młodzież może kupić alkohol i młodzież w badaniach bardzo jasno mówi: dzisiaj w Polsce możemy kupić alkohol bez żadnego problemu. Bez żadnego problemu. Co jest przestępstwem ze strony tych sprzedających alkohol. I czego oczekujemy od samorządu i od państwa? Oczekujemy ograniczenia fizycznej dostępności alkoholu, ekonomicznej dostępności alkoholu, ale także likwidacji reklamy alkoholu. W wielu krajach, w wielu państwach nie ma reklamy alkoholu. I to nie jest tak, że budżet państwa się zawali, kiedy nie będziemy sprzedawali alkoholu. Proszę zwrócić uwagę, odpowiedzialni autorzy piszą, kiedy była prohibicja w Stanach Zjednoczonych, wtedy super doskonale rozwijała się gospodarka amerykańska. To nie jest tak. Dzisiaj za każdą złotówkę, która wpływa ze sprzedaży alkoholu do budżetu państwa, trzeba z tegoż budżetu państwa wydać 4 złote na rozwiązywanie tak zwanych problemów alkoholowych. To się naprawdę nie opłaca, nawet w wymiarze ekonomicznym.
Przypomnę, że z biskupem Tadeuszem Bronakowskim rozmawiał Paweł Trzaska z Radia Nadzieja. Dziękuję państwu za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.